To słuchajcie, teraz chciałbym, żebyście otworzyli Biblię. Nie możemy jej wyświetlać, zbuntowała mi się ta wyświetlająca. Ale chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Powtórzonego Prawa. To jest po łacinie Deuteronomium, a w Bibliach Warszawskich Piąta Mojżeszowa. Powiem wam, że to jest ostatnie księgi Biblii, których nauczyłem się nazewnictwa. Wszystkie Ageusze, Habakuki, Micheasze i wszystko się nauczyłem i umiałem we właściwym czasie znaleźć we właściwym miejscu w Biblii. Natomiast ciągle miałem problem z tymi Leviticus, Deuteronomium i Numeri i tak dalej. A to jest pięć księg mojżeszowych, które bardzo rzadko są nazywane pięcioma mojżeszowymi na świecie. Przeważnie mają te nazwy albo łacińskie, albo właśnie te przetłumaczone łacińskie. Także Powtórzonego Prawa, Piąta Mojżeszowa, Deuteronomium, szósty rozdział. I chciałbym, żebyśmy, tak jak trzy tygodnie temu, przeczytali sobie pewien fragment i później na ten temat porozmawiali. Ktoś niedawno mi powiedział, i to powtórzę też, to jest to samo, co mówiłem kilka tygodni temu. Ktoś mi powiedział, ile można w kościele, będąc osobą wierzącą, słuchać ciągle na nowo tych samych kazań. I powiem wam, że mnie ten tekst strasznie ryje. Strasznie mi chodzi po głowie, bo sobie myślę, że jest coś na rzeczy. My nie możemy ciągle do kościoła przychodzić i ciągle słuchać tego samego i nie widzieć jakiegoś progresu w naszym życiu. Wiecie, nawet teraz jak się modliłem o to w czasie teraz, kiedy te nasze potrzeby przynosiliśmy Bogu, to pomyślałem, że my naprawdę jesteśmy powołani do tego, żeby się rozejść. Może nie mówię o tym, że przestać być wspólnotą, bo może powinniśmy nadal być wspólnotą i nadal się rozwijać w liczbie i w jakości, ale nasza służba naprawdę powinna być na zewnątrz, a tutaj powinien być czas uwielbienia Boga, oddawania Mu chwały i naprawdę zbliżania się do Niego. Żeby nie było czegoś takiego dziwnego, że my tu po prostu służbę Pańską pełnimy po prostu w czasie tych spotkań. Nasza służba Panu w czasie tych spotkań powinna ograniczyć się do uwielbienia Boga. To powinna być służba Pańska. Modlitwa, post i uwielbienie. Tak jak to w Antiochii w zborze było, jak to jest opisane w Dziejach Apostolskich. A my często, kiedy tu się schodzimy, to właśnie tutaj próbujemy służyć Bogu. A to jest po prostu, powinniśmy na zewnątrz służyć Bogu, powinniśmy się rozejść. Powinniśmy nasze problemy mieć zwyciężane i widzieć, jak dajemy Królestwo Boże na zewnątrz. I kiedy się tak modliliśmy, to zobaczyłem też, to jest też związane z tym, że my wszyscy powinniśmy pójść głębiej z naszym życiem. W tych podstawowych rzeczach, żeby być po prostu coraz bardziej samodzielni w Bogu. Więc dobrze, kto pamięta jeszcze może tak, kto pamięta kazanie sprzed trzech tygodni, które ja mówiłem? Przed Izajaszem i przed John Hunter. Jaki fragment czytaliśmy i o czym rozmawialiśmy? Może wam Duch Święty przypomni, jest taka obietnica, że Duch Święty wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Okej, zawsze jest to pamięć, jak nie wewnętrzna, zewnętrzna. Podaj mikrofon. Jak prowadzić życie, które ma sens, tak? Ponadczasowe, użyłem takiego słowa. Jaki fragment słowa przerabialiśmy? To już odpowiedź na szóstkę, jeszcze żeście nawet trój nie zaliczyli. Ze Starego czy z Nowego Testamentu był fragment? Z Nowego, dobrze. Z Ewangelii czy z listów? Z Ewangelii, okej? Okay. Z Łukasza, tak? O czym było? Sprzedaj wszystko, co masz. O bogatym młodzieńcu, dobrze. Okej, okay. Jakie trzy punkty były? Jakie trzy główne myśli były z tego fragmentu o bogatym młodzieńcu? Że to samo, co on zrobił, jesteśmy zobowiązani my wszyscy robić. Pierwszy punkt, żeby sprzedać, tak? I myśl była taka, że możemy sprzedać to, co jest cenne, więc musimy mieć określoną wartość musimy mieć. Tak? Nie możemy sprzedać czegoś, jeżeli nie wiemy, że to ma wartość, więc żeby zacząć sprzedawać, trzeba być wdzięcznym Bogu to, co mamy, tak? Drugi punkt był jaki? Rozdać ubogim, czyli żeby to wszystko roztrwonić. Że jesteśmy powołani do tego, żeby roztrwaniać nasze życie, rozdawać nasze życie. Możemy to zrobić, kiedy jest punkt pierwszy, kiedy wiemy, jak wiele mamy. Nie roztrwaniamy, nie rozdajemy, ponieważ myślimy, że nic nie mamy. Że to my mamy otrzymać ciągle. I trzeci punkt był jaki? Przyjdź i naśladuj mnie, bo to jest dla tych, którzy czują, że jak już wszystko rozdadzą, to oni znikają, ich życia nie ma. To na czym by ich życie miało polegać? I to dotyczyło tego, że właśnie wtedy przyjdź i naśladuj mnie, bo wtedy masz żyć w mocy ducha, a nie w mocy tego właśnie wszystkiego, co posiadasz i grabisz do siebie jak tymi grabiami. Daj, czego jeszcze potrzebuję. Dobrze. A teraz szósty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Kto przeczyta nam od 1 do 9?
Od 1 do 9, tak?
Tak.
A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał wam, was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i w miód, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach.
Brytyjka, dobrze. Kto ma tysiąclatkę lub jakieś inne tłumaczenie Biblii na sali? Tysiąclatkę, przeczytasz?
Jakie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was polecił mi Pan, Bóg wasz, abyście je pełnili w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść? Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełniać, Tobie, Twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby Ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg ojców Twoich, że Ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twoim sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpojrz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. Niech one Ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach.
Okej, okay, super, dzięki. Tak, chcesz przeczytać? To weź mikrofon, przeczytaj. Może być, weź. Nie chcę mu się czytać, skrócił sobie.
Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg, jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i wszystkimi swoimi siłami. Te słowa, które ja Ci dziś przekazuję, niech będą w Twoim sercu i w Twojej duszy. Wpoisz je swoim dzieciom, będziesz je sobie powtarzał, przebywając w domu, podróżując, kładąc się spać i wstając ze snu. Przypniesz je sobie jako znak do ręki i nigdy nie będą one usunięte sprzed Twoich oczu. Wyryjecie je na odrzwiach swoich domów i bram.
Okej. Okay. Dobrze. Ja jeszcze przeczytam z tego ten nowy przekład Ligi Biblijnej. Się tu wyświetla wam. Oto przykazania, ustawy i prawa, które Pan, wasz Bóg, polecił wam uczynić. I macie przestrzegać w ziemi, do której przeprawiacie się, aby ją posiąść. Dzięki przestrzeganiu wszystkich jego ustaw i przekazań, które nadaje Tobie, Twoim synom i wnukom po wszystkie dni życia, masz żyć w bojaźni Pana, swojego Boga. One zapewnią Ci długie życie. Słuchaj, Izraelu, i dopilnuj ich stosowania, aby Ci się dobrze wiodło, abyście stali się bardzo liczni, jak zapowiedział Pan, Bóg Twojego Ojca, w ziemi opływającej w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Niech te słowa, które ja Ci dziś przykazuję, będą w Twoim sercu. Wpajaj je w swoim dzieciom, mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech Ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. Dobrze, więc teraz wy zaczynacie mówić. Gdzie jest mikrofon? Okej. Okay. Pierwsza rzecz, chciałbym, żebyśmy naszymi własnymi słowami powiedzieli, co ten fragment mówi nam o naszym Bogu.
Niektórzy są w uprzywilejowanej pozycji, więc damy szansę tym innym.
Kto? Kto jest w uprzywilejowanej pozycji? Ja?
No ci, którzy byli na spotkaniach poniedziałkowych.
Tak, to było. A nas mało było, na tym spotkaniu jeden fragment. Co ten fragment mówi nam o naszym Bogu? Że jest Bogiem konkretnym?
Że jest i że jest Bogiem jedynym.
Jest to też wymienione to przykazanie, o którym Jezus powiedział, że jest największym z przykazań.
Czyli jest Bogiem kochającym, wymagającym, tak? Oczekującym czegoś od nas. Z drugiej strony obiecującym nam, że będzie nas błogosławił. Jest konkretnym, wymaga i błogosławi, tak? To jest, że jest... Dla mnie jeszcze tutaj jest coś takiego, że Bóg mówi, tak? On po prostu przez całą historię człowieka mówi do człowieka. Cały czas zwraca się do niego, coś do niego mówi. W historii Izraela jest tak, że Bóg, kiedy chciał wywieźć cały ten plan zbawienia, chciał doprowadzić do przyjścia Jezusa, który po prostu nas zbawi, on w bardzo konkretny sposób, wręcz można powiedzieć, że narzucający się, przemawiał do Izraela, tak? W tych sytuacjach, w których się oni znajdowali, po prostu narzucał się ze swoim słowem. Nie pozwolił im, żeby żyli bez jego słowa, tak? Oczywiście, kiedy mówił, to mówił, że to nie załatwia sprawy, bo jeszcze teraz oni potrzebują sobie te słowa wbić, wyryć w pamięci, tak dalej, to wszystko, co tutaj nawet w tym fragmencie czytamy, ale był Bogiem, który przemawia. Ale wiecie, teraz, kiedy my żyjemy w tym Nowym Przymierzu, nic się nie zmieniło, bo w Nowym Przymierzu wszystko idzie jeszcze głębiej. Więc Bóg dzisiaj bardzo konkretnie do nas mówi. On chce do każdego człowieka skierować swoje słowo. Chce coś konkretnego mu powiedzieć i chce go prowadzić. Jeżeli jesteśmy w jakimkolwiek miejscu zagubienia, to nie jest to miejsce, które ma trwać permanentnie. Powinniśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, usłyszeć Boży głos, usłyszeć Boże wezwanie i po prostu wiedzieć, co On na tą sytuację, w której teraz jesteśmy, do nas mówi, tak? Co On chce nam powiedzieć, co On chce z nami zrobić. Tak, ponieważ, tak jak ktoś tu teraz powiedział, że Bóg jest też... Ty powiedziałaś, że Bóg jest tym, który oczekuje od nas pewnej akcji, pewnego działania, tak? Więc mówi do nas, jaki plan ma dla nas, co chce, żebyśmy zrobili i oczekuje pewnej akcji. Więc my w każdym momencie naszego życia powinniśmy się pytać Go, co teraz, tak? I to są różne wymiary, to ma różną przestrzeń, bo to może być pytanie, co z moim na przykład najbliższymi, nie wiem, co z moim życiem, żenić się, nie żenić, mieć dzieci, wyprowadzić się, w jakim kraju mieszkać. Ale mogą być rzeczy dotyczące tylko dzisiejszego dnia, tak? Co dzisiaj, czym się powinienem zająć. I tego, co jest pomiędzy, tak? Co dotyczy miesiąca, co dotyczy jakiegoś krótszego okresu, czym się powinienem zająć. Więc to jest pierwsza rzecz, to są rzeczy, które o Bogu wiemy. Czy tak myślimy o Nim? Czy tak o Nim myślimy po prostu cały czas? W taki sposób. Wiecie, dla mnie też jeszcze to, co jest... dobra, okej, okay, to było pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Co ten fragment mówi o nas? O ludziach, o nas, o mnie. Co ten fragment mówi o mnie, o moim życiu? Że potrzebujemy wskazówek i instrukcji. Jesteśmy bezradni bez Bożej wskazówki, co zrobić. Mamy być w ruchu i aktywności. Jaki przykład tutaj z tego fragmentu, że... Aha, przeprawiają się do ziemi, tak? Tam, jak wejdziecie. Mhm. Jest coś do zrobienia, tak? Tak, życie nie ma chyba takiej gwarancji sukcesu, takiej po prostu. Takiej, jak często ludzie mówią, będzie dobrze. Nie, to raczej słowo pokazuje, że wcale nie będzie dobrze. Że jeżeli pewne nie zostaną spełnione jakieś warunki, tak? Wiecie, dla mnie na przykład, chciałbym, żebyście jeszcze teraz pomyśleli chwilę, co konkretnie o twojej sytuacji i o twoim życiu teraz przez ten fragment Bóg mówi. O tobie, tak? I ja tylko wam powiem, że ja ten fragment wziąłem, ponieważ on po prostu dla mnie już chyba, już nie wiem, od 2 tygodni, tak? To trwa, bo wtedy żeśmy go przerabiali na poniedziałkowej grupie. Mówi mi, ja to nazwałem praktyczny monoteizm. Ponieważ tu jest napisane, Bóg mówi, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Tak? I wiecie, ja sobie zdałem sprawę, że doktrynalnie ja jestem monoteistą, jest tylko jeden Bóg, wyznaję jednego Boga. Ale teraz w kontekście tego, komu oddaję cześć, komu poświęcam czas, jakimi głosami docierającymi do mojego życia kieruję się w postępowaniu, no to tu już jestem politeistą. Bo w zależności od tego, który głos jest wyraźniejszy, która potrzeba głośniej krzyczy, domaga się czci, prawda, uwielbienia, co mnie kręci, co mnie porusza, co mnie podnieca, tak? To się staje moim Bogiem, bo ja wtedy się poddaję pod prowadzenie tego. A takich rzeczy w naszym życiu jest całe mnóstwo. To są nasze potrzeby, które mamy, co pokazują religie takie pogańskie, które zawsze miały tych bożków bardzo praktycznie przypisanych do konkretnych potrzeb. I to dzisiaj możemy obserwować, myślę, że to się przekłada na nasze życie ludzi nawet w Nowym Przymierzu. Paweł to nazywa, że chciwość, która jest bałwochwalstwem, że nasze potrzeby mogą być bardzo wyraźnymi takimi bogami, które domagają się naszej uwagi. Moje potrzeby. Czego ja potrzebuję w moim życiu, tak? Czego ja potrzebuję, żeby było zaspokojone. I to są bardzo wyraźne głosy. I wtedy, kiedy słyszymy nawet Bóg w sumieniu naszym, czy przez Ducha Świętego, jak ten stały, cichy głos stara się zwrócić naszą uwagę na coś, to jemu ciężko jest się przebić, ponieważ te potrzeby są po prostu zagłuszczane, jak ryczące fale krzyczą. Prawda? Że po prostu, ale o czym mowa w ogóle? Co to w ogóle za oczekiwania, człowieku? Ja mam prawdziwe problemy, ja mam prawdziwie trudne sytuacje. Co ty mi w ogóle mówisz? Co ty mi mówisz? Módl się i czytaj słowo w ogóle. Co to w ogóle jest? Ja po prostu, ja się zmagam, ja choruję, ja walczę, ja umieram, tak? I wiecie, to jest dla mnie to, co Bóg do mnie bardzo mocno teraz mówi w tym czasie, że Żebym po prostu w tym obrębie tych wszystkich głosów, które do mnie docierają z różnych stron, które mnie prześladują, żebym był praktycznym monoteistą, żebym sobie po prostu swoje życie określił tylko w stosunku do jednego Boga, któremu mam być posłuszny. Nie wszystkim, które po prostu się dookoła odzywają i krzyczą z różnych stron. Okej, dobrze, to taki mój, będę miał co chwilę taką może dłuższą trochę wstawkę. Natomiast teraz chciałem wrócić do tego pytania. Jak wy odkrywacie w tym fragmencie całym, co Bóg do was mówi osobiście, dotyka waszych, mówiąc językiem staropolskim, trzewi. Co widzicie, jak widzicie swoje połączenie w tej konkretnej sytuacji ze Słowem Bożym, z tym fragmentem, który tutaj czytaliśmy? Może się komuś tutaj z was coś nie podoba z tego, co mówimy, lub z tego, co ktoś coś powiedział, można zadać pytanie, albo powiedzieć, że ale zaraz, o co chodzi, i tak dalej. Może komuś jakieś słowa tutaj nie pasują, które padają, też możemy o tym porozmawiać. Czy mamy przestrzegać praw? Będziemy błogosławieni, ale o co chodzi? No dobra, dobra. Musisz, Krzysiek, zadać precyzyjnie pytanie, bo ja rozumiem twoje pytanie, ale nie wszyscy rozumieją. Krzysiek, tak może pytanie na pytanie ci spróbuję. Z Galacjan 6:2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Jak ty to rozumiesz? Bo jest, Jezus mówi, że wypełnicie, tak? Jeżeli będziecie nosić jedni drugich brzemiona. Jak to w tym kontekście rozumiesz? Ja rozumiem, ja mogę tylko tak dodać do tego, że dla mnie tu się sprawa rozbija w tym temacie, przestrzegać, nie przestrzegać, nie. Odpowiedzią na to pytanie dla mnie nigdy nie jest ani nie przestrzegać, ani przestrzegać. Bo dla mnie, według tego, jak ja rozumiem to, jak to do mnie dociera, to chodzi właśnie o postawę i o nastawienie wobec tych przykazań. Tu jest pies pogrzebany, że przykazania są dobre, tak? Tak mówi słowo, że wszystkie przykazania są dobre. Kiedy one są złe? Wtedy, kiedy one stają się dla mnie źródłem sprawiedliwości, że ja wypełniłem, ale jestem dobry, ale ja się staram, lub stają się źródłem niewoli, czyli na zasadzie, obym tylko wszystkie wypełnił, tak? I moją nadzieję w nich pogła. Wtedy stają się przekleństwem, tak? Błogosławieństwem stają się wtedy, kiedy je po prostu nawet mimowolnie wypełniam, ponieważ słowo mówi, że czci ojca swego, abyś miał długie życie, nowe przymierze tego nie zdejmuje, nie unicestwia, przychodzi błogosławieństwo, ale też z kolei, kiedy ktoś jest w sytuacji, gdzie kiedy jest mu to bardzo trudno uczynić, są jakieś przeszkody ku temu, to też znowu nie przyjmuje potępienia, że po prostu się jakoś to nie udaje, nie? Więc ja to w ten sposób rozwijam. Natomiast powiem wam, że zawsze przy tych dyskusjach tego typu zawsze mi się włączają moje dzieci. Może mniej dzieci, bardziej chodzi o cały proces wychowania, wychowywania i nauki. Że wiecie, my wszyscy jesteśmy dziećmi i my ciągle do Boga jesteśmy dziećmi i myślę, że to przełożenie jest bardzo dobre, bo ja na przykład wiem, że moje dzieci mają dobre intencje. Jestem o tym absolutnie przekonany. Nie mam wątpliwości, że mają dobre intencje. Ale jednak robią straszne błędy i nie potrafią wypełnić prostych, jakichś zwyczajnych poleceń. I wtedy ja z tymi poleceniami wracam do nich cały czas na nowo i na nowo, żeby ich wychowywać, i one nie stają się przez to legalistami. To jest po prostu proces pewnego treningu poprzez wracanie i powtarzanie tego samego. Oczywiście ten proces w pewnym momencie musi być zakończony, bo jeżeli dziecko już ma 10 czy 13 lat i nie załapało, no to już teraz już jest za późno. Teraz trzeba zmienić zupełnie metodę. Trzeba się zaprzyjaźnić z dzieciakiem i modlić się do Boga, żeby się upamiętał grzesznik jeden i tyle. Już więcej po prostu takie międlenie nie pomoże, bo tylko dzieciak ucieknie z domu. I to się na tym skończy, tak? To ci, co mają starsze dzieci, to wiedzą. Natomiast jeżeli ja porównuję siebie do Boga i Bóg mówi mi o przykazaniach, to ja się po prostu ich nie boję. Bo ja jeszcze wielokrotnie ich nie wypełnię i wielokrotnie po prostu w prawie, w zakonie, czy jakkolwiek to nazwiemy, będę ułomny i będę ułomny do końca życia i po prostu nie jestem w stanie, tak jak mówi słowo, żaden człowiek nie jest w stanie go wypełnić, więc ja to wiem. A z drugiej strony po prostu, kiedy Bóg coś mówi, że jest coś dla mnie błogosławieństwem i dobre, to będę patrzał na to w kategoriach super, mam z tego błogosławieństwo, tak? Nie wiem, Krzysztof, no. Wiesz co, bo to jest to też jest prawdą trochę. Ponieważ to słowo Tora, tak, z hebrajskiego, ono oznacza drogę, instrukcję. Nie ma tej, ta konotacja prawo, ona też tam jest, ale wtórnie. W pierwszej kolejności Tora oznacza, tak jak tam jest ten psalm 119 o Słowie Bożym, tak? Tam jest po prostu wielokrotnie użyte słowo Tora i jakby tłumacz na język polski zrozumiał intencje i wielokrotnie i w całym tym psalmie 119 słowo Tora tłumaczy na różne sposoby. Twoje zalecenia, twoje obietnice, po prostu wiesz, jest bardzo niekonsekwentny w tłumaczeniu i akurat myślę, że dobrze, ponieważ w ten sposób ubogaca to słowo Tora. Tak, więc teraz, kiedy ja mówię przykazania, ja myślę przede wszystkim, ja myślę o drodze życia, tak? Że Bóg ma dla mnie drogę życia. I na tej drodze życia są pewne zalecenia, tak? Słowo prawo tam też się zawiera, ponieważ są prawa dla narodu, tak? Izraela. My nie jesteśmy narodem Izraela. Są prawa dla państwa Izrael. My nie jesteśmy państwem Izrael. Są prawa dla świątyni. My nie mamy tej świątyni, tak? Są lewici, są różne pokolenia i tak dalej, więc to prawo ostateczności staje się bardzo wybiórcze i wiele z tego, co tam jest zapisane, nas po prostu nie dotyczy, tak? No ale co cię to obchodzi? No ale do kogo jest to napisane? Egipcjanom to powiedział? Amonitom? Chetytom? Kananitom? No do Izraela to powiedział. No dobra, słuchaj Daniel, jesz te krewetki, to teraz ty. Jesz, tak? Krewetki i wieprzowinę jesz. No ale to czemu? Jeżeli to jest zdrowe, nie jeść tego. Zależy, no właśnie, czy ten pokarm nas zbliża do Boga, czy oddala, co mówią dzieje apostolskie, co zrobili z tym apostołowie, kiedy się nawracali ludzie, którzy nie są Izraelem, co oni tam powiedzieli, że co, że wkładają na nich te ciężary? Nie, powiedzieli, że zdejmujemy. Ale krwi nie zdjęli, no. Więc ja, jeżeli jestem gościem w czymś domu, i ktoś włożył w to serce, żeby przygotować to żarcie, ja zawsze je jem. I się nie pytam, co tam jest. Jakie krewetki, jakie ośmiornice, jaka wieprzowina. W domu nigdy tego nie kupuję i nigdy tego nie jem. Nie kupuję ryb bez łusek, bo to są te głębinowe, które filtrują i błoto zżrą z ziemi. No, więc po prostu węgorza nie jem, ale z łuską zjem. No po prostu... Inne pytanie jest też takie, wiesz. Żyjemy w czasach, w których coraz częściej się mówi. Fajnie, bo byłem na jednym wykładzie tej Joanny Hunter na kobiecej konferencji i ona zaczęła opowiadać o przyczynach chorób, zaczęła mówić. Myślę, że w czasach, w których my żyjemy, gdzie te nowotwory zbierają takie żniwo i w ogóle różne inne choroby, wiecie, to edukacja, profilaktyka, medycyna krzyczy, że po prostu ludzie chorują, bo źle żyją po prostu. Czy to nie przypomina, czy to nie jest jakieś lustrzane odbicie prawa mojżeszowego, które mówi, że pewne rzeczy nie robić, bo to może naprawdę szkodzić, nie? Teraz pytanie jest, czy my dzisiaj w ogóle się musimy przejmować. Ja myślę, że wieloma rzeczami się nie musimy przejmować, bo żyjemy w innej sferze, w strefie klimatycznej, więc pewne zalecenia z prawa Mojżeszowego dla nas, nawet jeżeli już wiemy, że to nas ani nie przybliży do Boga, ani oddali, ale wpłynie na naszą kondycję somy, tak, ciała, to nawet tutaj pewnych rzeczy nie musimy dzisiaj robić, bo żyjemy w innym klimacie, tak, i pewnych zwierząt po prostu tutaj nie ma. No, ciągnijmy temat, jak jest interesujący. Proszę bardzo. Co? Człowieku, ja bym zwariował, jakbym nie odpoczął. Nie, powiem tak. Z szabatem zaczynamy mieć problem, kiedy człowiek staje się panem szabatu. Bo Słowo Boże mówi, że Jezus jest panem szabatu. Więc dopóki Jezus jest panem szabatu i on rządzi szabatem, to ja nie mam problemu z szabatem. Ale jeżeli w tym szabacie zaczyna rządzić człowiek, jego koncepcja, jego oskarżanie innych albo oskarżanie siebie, bo przestrzegam, bo nie przestrzegam, to przepraszam, mam za problem z tym, zaczynam mieć duży wtedy. I to jest po prostu moja cała bieda z szabatem. No Tora jest zaleceniem. Tora jest zaleceniem, aby ci się dobrze żyło. Tora jest zaleceniem, aby ci się dobrze żyło. Tak, to też to oznacza. To też to oznacza, bo właśnie tak mówili do Hebrajczyków, że oni nie weszli do odpocznienia, które było przygotowane. Więc to nie jest tak, że ja 6 dni przeżywam piekło, a 7 mam niebo. Bo to znaczy, że nie żyję w Nowym Przymierzu. Tak. Ja tylko tutaj bym dodał, czekaj, bo ty coś do niej powiedziałeś fajnego. A co, no to za chwilę tego wrócę. Dobra, za chwilę tego wrócę. Ale powiem wam, jeszcze tylko powiem tutaj to, co Monika powiedziała teraz. Powiem wam tak, że nie lubię przeduchawiania, dlatego powiedziałem w duchy nie wierzę. Jak powiedziałeś, że duchowy Izrael, tak pół żartem, pół serio. Dlaczego? Bo jeżeli nie mamy w widocznej sferze, widzialnej sferze dotykanej pewnych rzeczy, to czy my możemy je w duchowej? I powiem tak, jeżeli po prostu człowiek nie wyspał się, bo śpi, bo nadwyręża się, bo pracuje tak jak przekracza słowo, które mówi, że daremnie pracujecie do późna i wstajecie wcześnie rano. I chodzi niedospany, i ma mroczki, i jest atakowany przez demony, tak? I ja mu mówię, człowieku, ty się wyśpi, bo Biblia mówi, żeby spać, a on powie, ja nie podlegam przykazaniom po prostu. I podobnie jest, i wiesz, i co ja takiemu człowiekowi pomogę? Nic mu nie pomogę, ja mu chcę tak żyć w duchu tak bardzo, no to ja mu nic nie pomogę. Ale teraz tak samo jest z szabatem. Jeżeli ktoś nie potrafi odpocząć raz na 7 dni, konkretnie się zresetować, skupić się na Bogu i po prostu i wejść do Bożego odpocznienia w sferze tej widzialnej, materialnej, tak żeby po prostu, nie wiem, wyłączyć po prostu pewne rzeczy w swoim życiu, to czy on odpoczywa przez pozostałe w 6 jest w odpocznieniu? Wiesz, to jest po prostu, to jest dla mnie takie realne pytanie, tak? Czy to jest prawda? Może jest, może, nie wiem, stawiam pytanie, tak? Więc dlatego tutaj mówię. I ofiary były przed zakonem. Żydzi mają taką koncepcję praw Noego dla wszystkich ludzkości, dla wszystkich ludzi. Ale to jest oddzielny temat, bo tam też się o tym nie potrafią dogadać. Ciekawy temat w ogóle. Nie wiem, czy was to interesuje, czy go ciągniemy dalej. Czy wracamy do tego fragmentu, przedskakując nad myślą, że ono zostało do Izraela, konkretnie powiedziane. A, Nowe Przymierze, tak? Gdzie jest treść Nowego Przymierza napisana? No ale kiedy po raz pierwszy w Biblii jest wspomniany w ogóle termin Nowe Przymierze? W Starym Testamencie, w Ezechiela księdze, tak? I w Jeremiasza. Na czym to przymierze ma polegać? Że prawa, ta aktora będzie wypisana na sercu. No dobra, to może słuchajcie, pomóżcie mi z Danielem. Może Krzysztof, pomóż mi z Danielem trochę. Powiedz Krzysztof, masz jakieś rezultaty? Czyli przegrywasz co raz na 2 tygodnie. Ale to list do Rzymian mówi, że wszyscy będziemy sądzeni, czy znamy Torę, czy nie znamy. Bo mamy jej treść wypisaną na serce. Sam początek listu do Rzymian o tym mówi. Wszyscy ludzie. Nie no, jak czytasz Biblię, to widzisz, co do kogo Bóg mówi. Przecież tam jest wyraźnie, bo tam jest zawsze adresat. No właśnie, skąd się ten problem wziął? A kto powiedział, że mamy gadać wszyscy to samo? Jednomyślni, tak? Ale słuchajcie, ale najpierw bądźmy jednomyślni w tym, co jest najważniejsze. Podzielmy te rzeczy na te, które są istotne, mniej istotne po prostu, bo po prostu... Daniel, a kto powiedział, że ma być jedna jasna linia? Kto to powiedział? Dlaczego cię to niepokoi, Stalin? Dlaczego cię to niepokoi, że nie ma jednej linii? Może to jest problem, może źródłem twojego niepokoju jest fałszywa koncepcja Kościoła, że wszyscy muszą się we wszystkim zgadzać.
Czyli powodem dyskusji przestrzegać, nie przestrzegać jest to, co Jezus nakreślił, tak? Że on powiedział, że nie jesteście w stanie, więc on podważył to, że jesteśmy w stanie wypełnić prawo, tak? O to ci chodzi, tak? No, Daniel, czy to cię przekonuje, że to jest powód dyskusji przestrzegać, nie przestrzegać? Ponieważ Jezus wyraźnie powiedział, że nie damy rady. Też nie do końca. Też nie do końca, bo pewne rzeczy są czarno na białym napisane, że są dobre, a pewne są złe. I one są nazwane w Słowie. Więc nie będziemy z tym dyskutować i po prostu na zasadzie, wiesz, jest napisane, że po prostu weźmy kaszankę. Jak myślicie, jak powinniśmy podejść do kaszanki? Czy powinniśmy podejść do niej w ten sposób, że jest jasno w Biblii napisane, żeby tego nie robić? Czy to jest sprawa sumienia? Ja powiem wam szczerze, nie, poczekaj, wyprzedzę tylko. Ja powiem wam szczerze, ja wam tego nie odpowiem na to pytanie. Nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie wiem, ponieważ słowo jest, akurat słowa o krwi jest tak dużo w Biblii i to picie krwi jest tak tam poprzeklinane w Torze, że nie mogę powiedzieć, że to jest sprawa zupełnie jakaś nieistotna i drugorzędna. Medycyna mówi, że straszna ilość chorób przechodzi właśnie przez tą krew. Mój kolega mi zabronił jeść wątroby, bo mówi, że po prostu ona oczyszcza organizm i tam po prostu, jeżeli są jakieś toksyny, to są wszystkie zgromadzone w wątrobie jeszcze bardziej nawet niż w krwi, nie? Więc to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, że nie sądzę, żeby ktoś, kto jadł, i tego w słowie nie mam, że jeżeli ktoś zje krew, to do nieba nie pójdzie. Więc też nie mogę tego osądzić i po prostu i dzisiaj wam nic nie powiem na ten temat. Ja powiem, powtórzę to, co powiedziałem przy okazji, jak Izajasz był. I zapytaj, skąd się wzięły te problemy, tak? Wiecie, problemy się wzięły stąd, że człowiek chce, przypisuje sobie, według mnie, człowiek jest pyszny i przypisuje sobie, ma nadzieję na to, że on wie. Całe słowo pokazuje, że jak człowiek mówi, że wie, to czegoś tam nie wie. Dlatego faryzeusze się kłócili z saduceuszami, saduceusze z faryzeuszami i zawsze w obrębie nawet Izraela, nawet przed jeszcze Nowym Przymierzem, przed przyjściem Jezusa, o coś kłótnia szła. Paweł fajnie to opisuje, bo on pisze, dlaczego są spory między wami? I on mówi, czyż nie dlatego, że cieleśni jesteście? Czyli on nie odnosi się do sporu w kontekście, są wśród was spory, ponieważ jedni prawdę poznali, a drudzy nie poznali i to wywołuje spór? Nie. On mówi, spór wywołuje to, że niektórzy są cieleśni i lubią takie rzeczy, bo ich to kręci, że mogą wszczynać awanturę. I teraz wiesz, ja myślę to na takiej zasadzie, jeżeli Jezus przyszedł i powiedział, ja zbuduję moje zgromadzenie i moją owczarnię i do tej owczarni zapraszam wszystkich. Zapraszam wszystkich, zapraszam Żydów i tych, których dzisiaj jeszcze tutaj nie ma, ale są daleko, oni też chcą, żeby przyszli i być częścią tej owczarni. Ta owczarnia się zaczyna rozkręcać. Ma swoje konflikty też doktrynalne, bo to jest właśnie to, co apostołowie postanowili wspólnie się dogadać a propos co z tymi poganami, czy trzeba ich, tak jak było do czasów Jezusa, teraz wszystkich obrzezać, przeprowadzić przez całą konwersję i wtedy dopiero oni mogą być, czy powiedzieli, nie trzeba tak robić. Okej, poradzili sobie, rozwiązali. Po prostu życie zmusiło ich do rozwiązania jakiegoś konfliktu. Rozwiązali to, zgodzili się, klepnęli to. Jest to zapisane, poszli dalej, tak? Ale później mamy problem, mamy taki, że przychodzi większa liczba wierzących w Jezusa, w końcu ta liczba tych spogan jest większa niż Żydów. I problem jest z doktryną, jest problem? Nie, problem jest z cielesnością, jak zawsze. Zawsze jest problem z ciałem. Nigdy z doktryną i poznaniem Boga. Jest problem z ciałem. Więc zaczynają się awantury, tak? W tym czasie judaizm też już swoje zaczyna grabić, bo powstaje judaizm rabiniczny w Jamne po zburzeniu świątyni, kiedy oni wprowadzają do judaizmu coś, czego nigdy tam nie było, a mianowicie to, że rabini są tymi, którzy rozstrzygają, w co wierzyć, w co nie. Przypisują sobie rolę, której nigdy nie mieli określonej w Torze. I stają się, i do dzisiaj judaizm rabiniczny bardzo przypomina strukturę Kościoła katolickiego, ponieważ ktoś sobie przypisał rolę orzecznika i tej ostatecznej instancji. I w tym momencie zaczyna się rozejście totalne. Żydzi idą w jedną stronę, chrześcijanie idą w jedną stronę, problem się pogłębia. Ale wiesz, ale to by było jeszcze fajnie, gdyby to się tu skończyło, ale się wcale tu nie skończyło, bo każdy człowiek, który zaczyna o czymś myśleć i głośno mówi,
napotyka na opór dyskusji wynikającej z cielesności. Tak? Jeżeli jest po prostu ten Ariusz, którego akurat życie studiowałem, któremu się przypisuje tą pierwszego, który był pierwszym antytrynitarystą, tak? Który pierwszy walczył z Trójcą, tak? Się okazuje, że to był bardzo dobry chrześcijanin, który wydawał świetne owoce i był świetnym liderem, tak? Ale po prostu chciał porozmawiać. A ktoś powiedział, nie będzie na ten temat rozmowy. I go zabrano, bo parafię, wysiedlono go, wywalono, przeklęto, pogoniono kijami. Dzisiaj jest taką figurą po prostu, że o, arianin. Tak? I teraz później mamy wszystkie tam inne doktryny, ale ten czysty protestantyzm luterski, tak? On dokładnie w tym samym miejscu się pojawia, bo powstaje Luter i on mówi, co? To jest przetecznica, to jest w objawieniu o niej jest napisane. Kłamie, nieprawda. Kościół katolicki nie jest, według mnie słowo nie pokazuje, że to jest jakaś przytecznica, z której należy wyjść, porzucić i to jest Babilon, nie? Ale teraz widzisz, teraz to, co ja dzisiaj widzę, bo dzisiaj mogę powiedzieć tak, że widzę przebudzenia, które dzisiaj mają miejsce, nowe rzeczy, które Bóg czyni. Powstaje modlitwa 24-godzinna, domy modlitwy, te tematy związane z uzdrowieniem w Bożej chwale, Durandy Clark, coś, nowe rzeczy się pojawiają, nowe nauczania. Bardzo ciekawe, że największym wrogiem są ci, którzy tuż ich poprzedzają i uważają, że oni poznali prawdę. I teraz, wiesz, ja patrzę na to w historię wstecz i widzę, że jest problem, który się pomnaża. Jedno pokolenie odcina się od błogosławieństwa drugiego pokolenia i mówi teraz, my mamy rację. I problem się pogłębia. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest dla mnie zapisane w księdze Malachiasza, że zwrócę serca ojców ku synom. Więc ja po prostu spuszczam z tonu i mówię, słuchajcie, ja nie wiem, co z tą kaszanką, przerasta mnie to, ale ja wiem, co jest napisane w księdze Malachiasza, że ja zwrócę się do starszych pokoleń, do ojców, ale zwrócę się też do synów, tak? Jeżeli syn mi krzyczy, co ty gadasz po prostu? Kaszanka nikomu nie zamknęła jeszcze drogi do nieba. To ja do tego młodego powiem, masz rację. To by było absurdalne. Ale stary krzyczy, człowieku, to był grzech, po prostu jeden z największych w Izraelu, po prostu nachłeptać się krwi. Zobacz, jak to słowo pokazuje. I ja mówię mu, tak, to prawda, to tak należy na to patrzeć. I dzięki temu ja staję się łącznikiem między pokoleniami i między objawieniem. Przez to, że spuszczam z tonu. I nie przypisuje sobie roli tego, który wszystko wie. Wiesz, i teraz ty mówisz, dlaczego ciągle w chrześcijaństwie jest ten podział przestrzegać, nie przestrzegać. Wiesz, to jest po prostu, to jest 2000 lat historii tego problemu. I dzisiaj, ja myślę, my dzisiaj możemy go rozwiązywać nie przez to, że my udzielimy odpowiedzi tak, jak niektórzy by chcieli, przestrzegać, a inni powiedzieli, nie przestrzegać. Bo według mnie w ogóle tutaj nie ma, bo to jest po prostu, według mnie to jest klasyczny przykład źle zadanego pytania, czy źle wypromowanego pytania, które diabeł gdzieś ludziom podsunął, żeby zastosować prostą zasadę dziel i rządź. Jeżeli mogę ich z nich skłócić, to mogę ich poprowadzić tam, gdzie ja będę chciał. Wtedy się zaczyna cały problem, tak? I musimy w pokorze patrzeć na to, czego nie rozumiemy, ale dalej żyć, tak? Bo dzisiaj Daniel, ciebie to po prostu, jest dla ciebie to taką dużym wyzwaniem intelektualnym, taką zagwostką. Ja się z tobą zgadzam. Też mam tą zagwostkę, tak samo. Ja może mam trochę lżej, bo ja postanowiłem, że ja się odsunę od tej zagwostki. Przed tą zagwostką będzie stała moja żona, moje dzieci i mój zbór. A później będzie ta zagwostka. I nie pozwolę jej podskakiwać. Tak samo ty masz tą kwestię, bo dzisiaj wracasz do domu, Nelly tam czeka, macie swoje życie, swoją pracę, swoje potrzeby, swoje życie. I założę się, że jakbym ci zadał pytanie, to jest dla ciebie 100 razy ważniejsze niż to, że chrześcijanie przez 2000 lat nie mogą się dogadać, przestrzegać czy nie przestrzegać. Życie po prostu wyprzedza te wszystkie teorie, nie? I ja myślę, według mnie, tu jest właśnie całe, tu jest rozwiązanie, tak? A jeżeli ktoś pokłada nadzieję w przestrzegać, albo nadzieję w tym, żeby nie przestrzegać, to jeden i drugi jest w malinach. Bo gdyby po prostu prawdą było, że przestrzegać nam da rozwiązanie, to Luter nie miałby nic do zrobienia. A jednak miał coś do zrobienia i Bóg go użył. Ale gdyby się okazało, że to zamyka sprawę, że nie przestrzegać, to wtedy się zwraca przeciwko całemu słowu, które mówi, że po prostu, że do Tory warto jest podejść w sposób praktyczny i ją spróbować po prostu zastosować, tak? Nie pokładając w niej nadziei na zbawienie, tak? W sensie tego życia wiecznego. Jeszcze do tego jeszcze jedno światło, takie promyk taki puścił, że my na przykład myślimy przestrzegać,
i przed naszymi oczami staje właśnie jakiś ortodoksyjny Żyd z Nowego Jorku. I ja myślę, że ta perspektywa jest bardzo nieprawdziwa. Powiem wam tak, Izajasz teraz wracał 2 tygodnie temu do Izraela i ja mu napisałem, czy wasza podróż odbyła się bez przygód, nie? Przykrych. A on mówi, że była jedna strasznie przykra. Bo w Kijowie, oni lecieli przez Kijów, przesiadali się, w Kijowie wsiadała drużyna Żydów ortodoksyjnych, nie? I teraz tak, był problem, ponieważ żaden z nich nie będzie siedział obok kobiety. A wszyscy mają zabukowane bilety. Więc mówi, awantura się robi, tak? Ale jeszcze druga rzecz była taka, że to nie wystarczyło, bo oni powiedzieli, że oni sobie zabukowali przy oknie i chce, żeby te dwa warunki były spełnione. Że on nie może siedzieć koło kobiety, ale on kupił przy oknie. Rozumiem? I po prostu on mówi, że lot został opóźniony o 1,5 godziny. Stewardesy biegały i tak dalej. I teraz ja mówię, no i co Izajasz? Ja mówię, co jest w tym najbardziej irytującego? Izajasz mówi, te 1,5 godziny, mówi, to jest w ogóle pikuś, mówi. A mówi, wiesz, jaki jest problem? Że wszyscy myślą, że ci goście, co narobili awantury w tym samolocie, to są Żydzi. Jak czytałem książkę tej Eli Sadie, Izrael na nowo odczarowany czy na nowo odkryty, ona mówi, że jak w latach 70. czy 60. po raz pierwszy pojechała do Izraela, wysiadła na lotnisku Ben-Guriona i mówi po prostu, i myślała, że po prostu wysiadła na tym lotnisku, bo żadnego Żyda nie widziała. Dlaczego? Bo dla niej Żyd to musiał mieć pejsy, czarną hałatę i tak dalej. Nie? I teraz kwestia jest w ogóle w odniesieniu do każdej religii. My na przykład myślimy sobie, polegają na przykazaniach. Nie? I myślimy po prostu o jakimś katoliku. Ale wiesz, to jest świat religii, to jest nakładka, tak? To jest po prostu, to jest nieprawdziwe w odniesieniu do tego, stereotypowe, tak? Które po prostu już przekłamuje sprawę, więc ja myślę, że tu jest też bardzo dobre, wiesz, dobrze, to by było fajnie odpowiedzieć na pytanie, wiesz, a co to znaczy przestrzegać? Co to znaczy wypełniać, tak? Wiesz, bo nawet Jezus robi to rozgraniczenie, tak? Bo można wypełniać, a można próbować wypełnić cały. I są dwie różne rzeczy. Wypełnić cały zakon, czy próbować. Tak? A jeszcze inna kwestia jest pokładać nadzieję w tym, że go wypełniam. To też jeszcze jest inna rzecz. To jest wszystko bardzo ważne. Ważne jest to rozróżnienie, bo ono prowadzi do konkretnego później owocu w życiu, tak? Do postaw. Nie, bo zakon zakładał istnienie świątyni i składanie tych ofiar. On to mówi, że to trzeba robić. Nie mówił, że nie macie składać ofiar. To jest właśnie ciekawe, że właśnie to jest to, co teologia chrześcijańska nazywa częścią Tory, która jest rytualna, nie? Która po prostu w ogóle ciężko w ogóle teraz do tego się odnieść. I tu wchodzimy w obszar eschatologii lub futurologii, bo to jest bardzo ciekawe, bo może się szczerze mówiąc, nie mam rozstrzygnięcia i też bardzo tutaj wszystkich chrześcijan, którzy podniecają się odbudowaniem nowej świątyni, mam wiele problemów z tym, ponieważ słowo też pokazuje, że tam będą zdziały się złe rzeczy w tej nowej odbudowanej świątyni. I teraz jaka będzie rola Żydów? Niektórzy chrześcijanie pójdą za tym, co robią Żydzi, a może się okazać, że oni będą czynili jakąś bezbożną rzecz. I to jest bardzo ciekawe, nie? I to jest, wiesz, też tutaj jeszcze więcej problemów powstaje, nie? Dobra, słuchajcie, zrobiło się późno, a ja mam jeszcze jedno najważniejsze pytanie na dzisiaj dla was, związane z tym fragmentem, tak? Bo żeście powiedzieli teraz mi, jak niektórzy przynajmniej, jak to się odnosi do waszego praktycznego życia, co w tym fragmencie słyszeliście. Ja myślę, że bardzo dobrze, że Daniel podniósł ten temat, bo to są rzeczy, które on powiedział, które faktycznie gdzieś w naszych duszach cały czas podskakują, bo to jest problem naprawdę 2000 lat chrześcijaństwa. I to nam się odzywa jak czkawka. Myślę, że to my powinniśmy mieć w jakiś sposób to rozstrzygnięte dla spokoju naszego sumienia. Więc ja dziękuję, że Daniel to tak pociągnąłeś. Natomiast chciałbym wrócić do tego słowa i po prostu i poprosić was o odpowiedź na kolejne pytanie. Na kolejne pytanie, ostatnie na dzisiaj. Co w tym tygodniu zrobisz tym słowem praktycznego w swoim życiu? Przypomnę wam, że były pytania pod tytułem, co ten werset mówi o Bogu, co ten werset mówi o mnie, konkretnie co mówi o mojej sytuacji życiowej, a teraz co ja zrobię z tym słowem, żeby coś się wydarzyło w moim życiu. Czyli jeżeli Boga kochamy, to jesteśmy mu posłuszni. Te dwie rzeczy są nierozłączne, jak dwie strony tej samej monety. I z jednej strony mówimy, kocham Boga, ale jeżeli kocham, to idę za tym, żeby to moje życie pokazało, że go kocham, więc muszę zrobić coś praktycznego. nasze chrześcijaństwo nie opiera się na słuchaniu, tylko na wykonywaniu tego, co jest powiedziane, tak? Więc tutaj dużo rzeczy różnych leciało w powietrze. Więc pytanie jest teraz, co ja z tego wezmę i co zastosuję w moim życiu? Mogę wam powiedzieć, bo 2 tygodnie temu mi zadano to pytanie i ja byłem, najbardziej mnie dotknęło, ja zacznę, zrobię taki wyłom, ale spróbujcie powiedzieć, co zrobicie w tym tygodniu i za chwilę, tak? Co ty zrobisz konkretnie? Mnie w tym fragmencie przeraził ten temat związany z dziećmi i wpajaniu w nich Bożych dróg. Bo zobaczyłem swoją rodzinę, w ogóle... Wpajaj. Po prostu. I wiesz, do nas jak przyjeżdżają goście, jacyś chrześcijanie, jacyś głoszący, to oni zawsze czekają, żeby się ktoś pomodlił przed jedzeniem. My się nigdy nie modlimy przed jedzeniem. I nie uważam, że to jest złe. Nie znajduję w Torze przykazania, żeby się modlić przed jedzeniem. Więc mam luz, co? Jezus tak robił. To Jezus, no co? To ja nie jestem Jezusem. W każdym razie, wiesz, przyjeżdżają goście, ja mówię, dobrze, pomódlmy się, mówię, złapmy się za ręce i moje dzieci są wyćwiczone. Po prostu one wiedzą, że oni się normalnie się nie modlimy, ale jak gość przyjeżdża, to zamykają oczy. Ten gość myśli, że to jest po prostu, wiesz, wow, i tak dalej. I wiecie, i wiele różnych rzeczy, ale sobie zdałem sprawę, zacząłem myśleć o tym, czy moje dzieci wierzą w Boga, jak wierzą głęboko, jak o nim myślą, czy one mają ten sam system wartości. I wiecie, i sobie po tym fragmencie stwierdziłem, że każdego dnia z każdym z nich porozmawiam krótko. Pobłogosławię, coś powiem, tak jeden na jeden, bo te teksty cały czas lecą w domu, bo my ciągle gadamy o Bogu, o Bożych sprawach, o służbie, tak? Ale ja stwierdziłem, ja to muszę sprowadzić na poziom ja córka, ja mój syn. No i powiem wam, średnio mi to wychodzi. Ale przez 2 tygodnie próbuję. Pamiętać o tym. Pamiętać o tym, bo życie po prostu ma taki bezwład, że po prostu, wiesz, tu wstajesz rano, szkoła, tego. Nie? Ale staram się pamiętać, staram się, powiedziałem tak. Mamy zwyczaj, że dzieci jak idą spać, to dają buzi nam. I ten zwyczaj postanowiłam zachować jak najdłużej. Oliwka już zaczyna się wykręcać. Ja jej mówię, nie dostaniesz kieszonkowego, więc... No, i dzieci jeszcze pocałować za piątkę, mi mówi. Już jest coraz fajniejsza. Staram się ten przyciągać. Rano też zawsze się witamy w domu, jak wstajemy rano. Nie ma czegoś takiego, że wstają, wszyscy wypełzają, zaczynają krążyć po domu. Zawsze było tak, że się witamy. Nie, bo bez buzi rano po prostu cześć, słuchaj, jak spałeś. Tutaj. Ja stwierdziłem, że te 2 momenty, rano i wieczór, wykorzystam na to, żebym ja sobie przypominał. Nie? Więc zacząłem się od razu modlić o Przemka. Zacząłem bardzo konkretnie, jak sobie to postanowiłem, to codziennie rano, jak go widzę, i to mi najlepiej wychodzi z Przemkiem. Bo on przychodzi, przytula się, od razu łapy na niego, zaczynam się głośno modlić, wypowiadam Boże obietnice, mówię, co dobrego się wydarzy, tak? Co? Nie, on lubi się przytulać do taty. On jeszcze śpi, a to jest wpajanie, to jest, wiesz, to ja nie odpowiadam za jego życie, za jego decyzję. Ja odpowiadam za to, co ja zrobię z tym słowem, nie? I tak samo wieczorem, i to bardziej z córką. No, to jest moje z tego słowa, uznałem, że to jest bardzo ważne. Córce? Żebyś dobrze... Otrzymałeś zęby, oczywiście, to pytam. Teraz już nie pytam nawet, teraz włączam tutaj, mam taką, wiecie, w tym mam... Nie, tu mam... Wam pokażę. Mam taką lampę. Jak oni przychodzą i siedzimy przy lampce, już jest ciemno w domu, to ja to włączam i oświetlam zęby tym i sprawdzam, czy jaką barwę mają. Także, wiecie, to już bardzo konkretnie.
Zaraz wam zęby sprawdzę.
Więc córce to bardzo proste rzeczy. Będzie dobrze, o co się pomodlić jutro, co jutro cię czeka, żebyś dobrze spała, o czym tam myślisz, co się niepokoi, nie? Córka już jest taka, że ona uwielbia mówić o swoich przeżyciach emocjonalnych, relacjach i tak dalej, więc mówię, zawsze mówię jedną rzecz, o którą się może pobawić. Tak. Dobra, słuchajcie, no zostawmy mnie. Spróbujcie powiedzieć, co wy byście z tego słowa chcieli w najbliższym tygodniu zastosować konkretnego. Ja bym ci, Iza, zalecił, żeby to było raz dziennie. W sensie takim, żebyś mogła siebie rozliczyć. Czy dzisiaj już to było? Czy dzisiaj już wróciłam myślami w obliczu tego wyzwania, tego konfliktu, czy już wróciłam, nie? Jak będzie 500 razy w ciągu dnia, to super, nie? Ale czy raz było, nie? Co jeszcze macie? Jakie macie pomysły? Czyli to, od czego się zaczyna, tak? Słuchaj Izraelu, tak? Znaczy, bo to nie jest z tego słowa. To jest taki wniosek z całej rozmowy, taki, który... Ale dobrze, chwała Bogu, okej, nie szkodzi. Chciałem was o słowo to konkretnie zapytać. Czy ktoś chce jeszcze coś powiedzieć? Już nie będę nikogo teraz zmuszał. Super, słuchajcie, to ja zakończę. Siedźcie, nie wstawajcie. Ojcze, dziękuję ci za to, że jesteś naszym Bogiem. Że jesteś Bogiem jedynym. Że jesteś Bogiem jedynym, że nie ma innego Boga. Dziękujemy ci, Ojcze, że pokazujesz nam rzeczy, za które jesteśmy tobie wdzięczni. I że jest masę tych rzeczy i że możemy cały czas ci dziękować, ponieważ tak dobre życie mamy w różnych aspektach i możemy być tobie wdzięczni. Dziękujemy ci, że pokazujesz nam prawdę o sobie w swoim słowie i prawdę o nas. Mówisz, jak nas widzisz. I dziękujemy ci, Ojcze, że pokazujesz też nam, co możemy praktycznego zrobić ze swoim życiem, kiedy dociera do nas twoje słowo. Ojcze, prosimy cię, żebyśmy wzrastali, żebyśmy szli głęboko. Żebyśmy szli głęboko z naszym życiem i byli do ciebie coraz bardziej podobni. Ojcze, dziękuję ci za to, że ty mówisz do nas. Ojcze, ja błogosławię całą drogę, Ojcze, na ten tydzień, który jest przed nami. Dziękuję ci za wszystko, co będzie się wydarzało w tym tygodniu, Ojcze. Błogosławię jeszcze raz całą rodzinę Nowaczyńskich, Ojcze. Modlimy się o nich, błogosławimy ich, Ojcze. Niech się twój plan wypełni w życiu Kasi, Janka, Ojcze, ich dzieci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech przychodzi twoje błogosławieństwo. Amen.